Zacznijmy krótko od tego, do czego Meksykanie przywiązują w swej historii największą wagę. Wbrew pozorom wcale nie jest to II wojna światowa, a rewolucja meksykańska z drugiej dekady XX wieku. Jej efektem były przemiany polityczne, społeczne i kulturalne. Nie będziemy oczywiście jej omawiać, ale musimy zaznaczyć, że uchwalona w jej wyniku konstytucja z 1917 roku obowiązuje w tym kraju do dziś. Władzę w państwie dzierżyło ugrupowanie o nazwie Partia Narodowo-Rewolucyjna, która w połowie lat 40. przyjmie ostatecznie nazwę Partii Narodowo-Instytucjonalnej i utrzymywać będzie władzę w Meksyku przez dziesiątki lat. Musimy też dodać, że po rewolucji Meksyk wydawał się być państwem niestabilnym politycznie, w którym panował ogromny chaos oraz walki frakcji partyjnych. Polityczne morderstwa i rebelie były na porządku dziennym. W latach 30. sytuacja zaczęła się w miarę stabilizować. Meksyku nie mógł ominąć wielki kryzys gospodarczy z przełomu lat 20. i 30. Załamał się wówczas m.in. handel międzynarodowy, co znacznie obniżyło wpływy do budżetu państwa. Zamykano przedsiębiorstwa. Wśród grup społecznych dotkniętych przez kryzys byli głównie górnicy i kolejarze. Meksyk nie był jednak krajem bardzo rozwiniętym ekonomicznie, co niektórzy uważają za plus, gdyż kryzys nie doświadczył tego kraju tak jak na przykład USA. W latach 30. Meksykanie postawili na wewnętrzną industrializację. Chodziło o to, by zadbać o rozwój przemysłu, zamiast nastawiać się wyłącznie na eksport surowców oraz dóbr z rolnictwa. Wówczas wśród ważniejszych, a może nawet przełomowych wydarzeń była zmiana na stanowisku prezydenta kraju. Postacią, którą wypadałoby tutaj przedstawić, aby zrozumieć politykę Meksyku podczas II wojny światowej, jest Lázaro Cárdenas. Karierę zaczynał jako jeden z dowódców rewolucji meksykańskiej. Awans ponoć zawdzięczał rzadkiej umiejętności, jaką wtedy mógł się poszczycić. W armii złożonej niemal z samych analfabetów, Cárdenas był jedną z nielicznych osób potrafiących czytać i pisać. Świetnie odnajdywał się w sytuacjach frontowych, podejmował trudne decyzje oraz potrafił odnaleźć się także w zawirowaniach politycznych. Prezydentem wybrano go w 1934 roku, a w trakcie rządów przeprowadził ważne reformy, jak wprowadzenie praw wyborczych dla kobiet czy parcelację majątków, co spowodowało rozdawnictwo ziemi na niespotykaną wcześniej skalę, gdyż aż 750 tysięcy chłopów otrzymało własne grunty. Cárdenas cieszył się poparciem przede wszystkim robotników oraz chłopstwa. Był pierwszym prezydentem, który żywo interesował się położeniem biedoty. Do dziś wielu Meksykanów uważa go za najwybitniejszego przywódcę w historii, za którego rządów zrealizowano ideały rewolucji. O tym, co takiego zasługuje na wyróżnienie spośród ruchów Cárdenasa i jak to łączy się z II wojną światową, za chwilę powiemy. W drugiej połowie lat 30. mieszkańcy Meksyku żywo interesowali się wojną domową w Hiszpanii. Władze utrzymywały bardzo dobre relacje z rządem republikańskim, dlatego po wybuchu wojny domowej rząd Cárdenasa oraz spora część społeczeństwa wyraźnie sprzyjała siłom walczącym z buntownikami generała Franco. Wynikało to nie tylko z poprawnych relacji z rządem hiszpańskim, ale też z tego, że w wojnę w Hiszpanii wmieszali się Włosi oraz hitlerowskie Niemcy. W Meksyku pojawiły się obawy, że totalitarne ideologie mogą wkrótce pojawić się także w Ameryce Północnej. Prezydent Cárdenas mówił o tym w czerwcu 1937 roku. Nieodległy stanie się dzień, w którym szkoła Hitlera i Mussoliniego wyda swoje owoce, podejmując agresję przeciwko narodom Ameryki. Nie wszyscy jednak w Meksyku myśleli podobnie. Były też frakcje i grupy, które w wojnie domowej dopingowały generała Franco. Jednym z liderów tych grup był znany działacz polityczny i prawnik Luis Cabrera. Ponadto Franco był popierany w Meksyku przez rzesze katolików oraz osoby o nastawieniu niechętnym wobec USA. Politykę Cárdenasa określali oni mianem bolszewickiej i komunistycznej. W kontekście wojny w Hiszpanii władze Meksyku poszły o krok dalej niż tylko serdeczne poparcie zza oceanu. Cárdenas na forum Ligi Narodów potępił brak reakcji w Hiszpanii ze strony neutralnych wobec konfliktu państw USA, Francji i Wielkiej Brytanii. Poza tym do Hiszpanii wysyłano z Meksyku broń dla republikanów oraz organizowano grupy ochotnicze. W tym momencie, na krótko przed wojną, wiele wskazywało na to, że Meksykowi nieoczekiwanie bliżej jest do Związku Sowieckiego niż do Stanów Zjednoczonych. Amerykanie nie byli zachwyceni takim obrotem sprawy, że ich ważny sąsiad z południa nawiązuje kontakty z nieobliczalnymi państwami w Europie. Władze Meksyku wyznawały zasadę, by nie mieszać się w wewnętrzne sprawy poszczególnych państw oraz potępiać wszelkie akty przemocy, dlatego oficjalnie skrytykowały włoską inwazję na Etiopię, niemiecki Anschluss Austrii czy wreszcie atak na Polskę lub uderzenie ZSRR na Finlandię. Historycy przypisują Cárdenasowi tendencje antyimperialne. Poza tym sam prezydent prezydent udzielał azylu uciekinierom politycznym. Tak było w przypadku Lwa Trockiego, który skonfliktowany z Józefem Stalinem uciekł właśnie do Meksyku. Mieszkał tam od 1937 roku, ale po 3 latach dopadł go i zabił agent Stalina. Nie możemy jednak omówić historii Meksyku podczas wojny bez uwzględnienia relacji tego państwa ze Stanami Zjednoczonymi. Te dwa kraje w pierwszej połowie XX wieku ściśle ze sobą współpracowały, choć jedni drugim patrzyli na ręce, a Meksykanie wciąż mieli jeszcze w pamięci odebranie im Teksasu w poprzednim stuleciu. Poważna intensyfikacja w relacjach USA-Meksyk pojawiła się właśnie w latach 30., gdy interesy powiązanych ze Stanami właścicieli firm wydobywających ropę w Meksyku zostały zagrożone przez wywłaszczenia realizowane przez rząd Cardenasa. To zresztą bardzo ciekawa i ważna w kontekście całego tematu sprawa, ale po kolei. Spójrzcie na ten schemat. Od lat istniały w Meksyku przedsiębiorstwa handlowe, których właściciele pochodzili z USA lub Wielkiej Brytanii. W zakładach tych pracowało wielu Meksykanów, głównie przy najcięższych pracach. Otóż w latach 30. narastał konflikt pomiędzy tymi właśnie meksykańskimi pracownikami z jednej strony, a właścicielami przedsiębiorstw naftowych z drugiej. Pracownicy domagali się polepszenia warunków pracy, podwyżek, a przede wszystkim większej kontroli nad samym zakładem. Pochodzący z USA właściciele firm odrzucali te żądania. Konflikt się tak zaostrzył, że sprawa trafiła do Sądu Najwyższego w USA. Co ciekawe, najważniejszy organ sądowniczy Stanów Zjednoczonych przyznał rację meksykańskim pracownikom. Właściciele amerykańskich firm naftowych nie chcieli się jednak temu podporządkować. Władze Meksyku odebrały to jako jasny sygnał, że należy przystąpić do nacjonalizacji tych przedsiębiorstw. Rząd chciał po prostu przejąć kontrolę nad zakładami, a następnie samodzielnie handlować własną ropą. Zaczęła się niemal wojna między meksykańskim rządem a kompaniami naftowymi. Spór przybrał takie rozmiary, że wielu postrzegało go jako walkę o suwerenność państwa meksykańskiego. Odpowiednią ustawę nacjonalizacyjną Cardenas ogłosił w 1936 roku. Ustalono też, że wywłaszczonym właścicielom zostaną wypłacone odszkodowania. Przejęcie przedsiębiorstw należących wcześniej do bogatych Amerykanów i Brytyjczyków wiązało się z nie lada wyzwaniem. Naftowi magnaci wycofali z Meksyku kapitał i fachowców. Ponadto, zwłaszcza brytyjscy nafciarze, zadbali o to, by na rynkach europejskich bojkotować meksykańską ropę. Relacje Meksyku z Wielką Brytanią stanęły na ostrzu noża. Efekt antymeksykańskiej propagandy był skuteczny, no bo komu Meksykanie sprzedadzą ropę, skoro w Europie nastał przeciwko nim tak negatywny PR? Zresztą najpierw nowi właściciele przedsiębiorstw naftowych musieli nauczyć się funkcjonowania zakładu, ale pomimo trudności udało im się ocalić produkcję. Kontrolę nad przedsiębiorstwami oraz dystrybucją meksykańskiej ropy przejął rząd Cardenasa. Nacjonalizacja przemysłu naftowego wywołała olbrzymie poruszenie w społeczeństwie. Był to wielki triumf Cardenasa. Nawet krytykujący go katolicy wsparli jego walkę z wpływowymi nafciarzami z zagranicy. Ale dlaczego w naszej historii jest to takie ważne? Otóż zgadnijcie, komu w obliczu wspomnianego bojkotu w Europie Meksyk zaczął sprzedawać potężne zasoby swojej ropy. Dobrze myślicie. Hitlerowskim Niemcom. Dla Hitlera brytyjski bojkot nic nie znaczył. Do sprawy dystrybuowania meksykańskiej ropy do Rzeszy za chwilę wrócimy. Przejdźmy teraz do kontaktów USA-Meksyk, gdyż jest to najważniejsza kwestia w naszym temacie. Konflikt o wywłaszczenie amerykańskich przedsiębiorstw nie spowodował zerwania kontaktów dyplomatycznych i gospodarczych z USA. Oczywiście magnaci naftowi byli nadal oburzeni, uruchomili swoje lobby, szerzyli antymeksykańską propagandę, ale USA jako państwo do ruchów Meksyku w sprawie nacjonalizacji podeszło z umiarkowanym zrozumieniem. Orędownikiem współpracy między USA a Meksykiem był amerykański ambasador Joseph S. Daniels. To on szerzył wśród amerykańskich polityków tezy, że USA potrzebują przyjaźni Meksyku i całej Ameryki Łacińskiej, a w sprawie nacjonalizacji przedsiębiorstw naftowych Stany Zjednoczone nie powinny wywierać presji na Cardenasa. Amerykanie raczej uznali aspekt nacjonalizacji za nieunikniony, a walka z nią jeszcze bardziej oddaliłaby te dwa kraje od siebie, a na tym Amerykanom nie zależało. Ponadto Stany Zjednoczone wydawały się nie zrażać też specjalnie hasłami prezydenta Cardenasa o antyimperialnym charakterze. Wręcz przeciwnie. Administracja Roosevelta jeszcze przed wojną podała do wiadomości publicznej, że jej celem jest wprowadzenie w życie doktryny dobrego sąsiedztwa z krajami Ameryki Łacińskiej. Cardenas wziął to za dobrą monetę i również zaczął dążyć do porozumienia. Amerykańscy politycy mieli świadomość, że bojkot meksykańskiej ropy spowoduje, że ich sąsiad zintensyfikuje swoje kontakty handlowe z Niemcami, Włochami lub co gorsza z Japonią. Dlatego starano się wzmocnić więzi gospodarcze między oboma krajami. W obliczu narastającego konfliktu w Europie, a wreszcie podczas wybuchu samej wojny, Amerykanie uznali, że powinni skupować jak najwięcej ropy z Meksyku. Meksykanie z kolei mieli świadomość, że handel z państwami osi, zwłaszcza ten o charakterze barterowym, nie da im tego, co współpraca z USA. Poza tym Amerykanie nie mogli dopuścić do sytuacji, by ich ważny sąsiad związał się politycznym sojuszem z kimś wrogo nastawionym wobec Stanów Zjednoczonych. Cel USA był więc oczywisty – uzależnić Meksyk gospodarczo tak bardzo, jak tylko się da. Wrzesień 1939 roku nie wywołał w Meksykanach jakiegoś większego poruszenia, choć władze potępiły niemiecką inwazję na Polskę. Nadal utrzymywano też stosunki dyplomatyczne z Rzeczpospolitą. Przez okres międzywojenny Meksykanie odnosili się do Polski z życzliwością. Nawet po wrześniu 1939 roku ta sympatia się utrzymała. Historycy zwracają uwagę, że wybuch II wojny światowej mocno pobudził meksykańską gospodarkę. Do tego odległego od Europy kraju zaczął spływać kapitał zagraniczny firm, które szukały bezpiecznego schronienia przed ekonomicznymi wahaniami powstałymi w wyniku wojny. Zwiększył się popyt na meksykańskie towary, a władze wykorzystywały to, aby jeszcze bardziej napędzać industrializację. W latach 40. zaczęto odchodzić od, jak to określano, proletariackiego radykalizmu. I to właśnie wtedy, na przełomie lat 30. i 40., wydarzyło się w Meksyku coś ważnego. Już pod koniec lat 30. do głosu coraz bardziej zaczęła dochodzić opozycja. Wydawało się, że kończy się socjalistyczna epoka Cardenasa. Na scenie politycznej coraz bardziej popularni byli konserwatyści i katolicy. W 1939 roku pojawiły się naciski, by władze Meksyku uznały rząd generała Franco. Cardenas nie chciał się na to zgodzić. W lipcu 1939 roku, gdy nad Europą gromadziły się czarne wojenne chmury, w Meksyku pojawił się nowy lider na scenie politycznej, popierany przez prawicową opozycję Juan Andreu Almazán. To wtedy zgłoszono go jako kandydata do zbliżających się wyborów prezydenckich, mających odbyć się w listopadzie 1940 roku. Almazán był generałem z czasów rewolucji oraz biznesmenem. Krążyły wokół niego niestworzone plotki, jakoby chciał związać Meksyk z sojuszem z III Rzeszą. Z tego powodu nieufnie spoglądali na niego Amerykanie, a i sam Almazán wyborów ostatecznie nie wygrał. Pokonał go kandydat dotychczasowego rządu, Avila Camacho. Cardenas przekazał mu władzę w grudniu 1940 roku. Opinia publiczna uznała za sukces sam fakt, że obyło się bez rozlewu krwi, choć dziś trudno ustalić, na ile przy tych wyborach manipulował rząd. Nowy prezydent, Avila Camacho, był katolikiem, co ogłosił dopiero przed przejęciem urzędu. Odebrano to jako gest dobrej woli względem opozycji, ale pod względem politycznym kontynuował on politykę Cardenasa. W latach 40. Meksyk w końcu odnotował wzrost gospodarczy, postępowała industrializacja, poza tym potężne inwestycje, obejmujące aż 13% budżetu, przeznaczono na budowę systemu nawodnienia w północnej części kraju. Efekty były jednak znaczne, dzięki temu nastąpił dynamiczny rozkwit produkcji bawełny. Ale pomimo wielu inwestycji oraz rozwoju ekonomicznego, Meksyk nadal borykał się z występującym zacofaniem technicznym kraju. Historycy zajmujący się dziejami tego państwa, Luis Aboites oraz Engracia Loggio, pisali: można powiedzieć, że boom gospodarczy, wyrażający się w rosnącej liczbie indywidualnych i rodzinnych awansów społecznych, dawał wielu Meksykanom wystarczające usprawiedliwienie, by zapomnieć o polityce i ułomnej demokracji. Były inne sprawy, które wydawały się pilniejsze niż demokracja, na przykład kwestia modernizacji społeczeństwa. Pod koniec 6 lat rządów Cardenasa zaledwie 25% ludności miasta Meksyk miało prąd, a tylko 5% telefon. Jeśli taki był obraz największego i najbogatszego miasta, łatwo sobie wyobrazić sytuację w innych ośrodkach, a zwłaszcza na prowincji. W grudniu 1941 roku nastąpił ważny moment w historii II wojny światowej. Japończycy uderzyli na amerykańską bazę Pearl Harbor. To spowodowało, że Stany Zjednoczone znalazły się w stanie wojny z państwami osi, Niemcami, Włochami i oczywiście Japonią. Meksyk tymczasem stosował taktykę z I wojny światowej. Zachowywał neutralność, ale pod względem gospodarczym z miesiąca na miesiąc był coraz bardziej związany z USA. Podczas wojny władze Meksyku wykazywały tendencje antyfaszystowskie. Amerykanie nawet doceniali taką postawę, ale było to za mało, by wciągnąć Meksyk do wojny. Dla USA liczyła się przede wszystkim obrona własnego terytorium oraz jak największe umocnienie się na kontynencie amerykańskim. Dlatego Meksyk w tej strukturze obrony był dla USA ważny i na jego neutralność patrzono niechętnie. W końcu w maju 1942 roku doszło do sytuacji przełomowej, która zmieniła postawę Meksyku wobec światowego konfliktu. Niemieckie łodzie podwodne zatopiły parę meksykańskich statków handlowych. Sprawa ta do dziś nie jest w pełni wyjaśniona, dlaczego w ogóle Niemcy to zrobili. W każdym razie Meksykanie poczuli się sprowokowani. Opinia publiczna nie do końca jednak wiedziała, czego chce. Z jednej strony domagano się jakiejś radykalnej odpowiedzi. Z drugiej nikt nie myślałby wysyłać młodych Meksykanów na wojnę u boku aliantów. W końcu władze podjęły decyzję i Meksyk oficjalnie wypowiedział wojnę państwom osi. No ale poza samym wypowiedzeniem wojny wypadałoby jednak coś zrobić i tutaj pojawił się problem. Armia meksykańska liczyła wprawdzie kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, ale nie była wystarczająco wyszkolona. Poza tym Camacho nie miał aż tak dużych kompetencji, by nagle wysłać tysiące żołnierzy na front. Społeczeństwo było zresztą temu przeciwne. Ponadto od 1940 roku, jeszcze za rządów Cardenasa, pojawiły się cięcia w wydatkach na uposażenie wojska. Stan armii nie był więc zadowalający. Zbliżenie ze Stanami Zjednoczonymi stawało się w tej sytuacji koniecznością. Tylko pomoc z USA była w stanie wyciągnąć Meksykanów z tej trudnej sytuacji. Profesor Uniwersytetu Harvarda, John Womack, wypowiedział się na ten temat następująco. Avila Camacho musiał udawać, że jest wiernym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Ale tak naprawdę Meksyk był w bardzo niezręcznej sytuacji. Nie ufał Stanom Zjednoczonym, ale nie mógł się wycofać. Camacho potrzebował sposobu na reprezentowanie Meksyku jako wiernego sojusznika w II wojnie światowej. Wraz z wejściem do wojny w porozumieniu z Amerykanami, rząd Meksyku podjął wiele ważnych decyzji. Podczas wojny wprowadzono obowiązkową i powszechną służbę wojskową. Władze USA zobowiązały się dostarczyć Meksykanom uzbrojenie, by wzmocnić potencjał armii swojego sąsiada. Zaczęto też bliżej inwigilować mieszkających w Meksyku ludzi z Niemiec, Włoch i Japonii, by wreszcie utworzyć dla nich specjalne obozy oraz pozbawić własności. Meksykanie wykorzystali to, że Amerykanom zależało na wciągnięciu ich do wojny, dlatego w szerokich rozmowach z USA poruszono też kwestie gospodarcze i finansowe. Przypomnijmy, że Amerykanie nadal dążyli do tego, by jak najmocniej związać gospodarkę Meksyku z Waszyngtonem. Historycy Luis Aboites oraz Engracia Loggio pisali: w tym wojennym kontekście trwały negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące kwestii wojskowych, długu zagranicznego, handlu migrujących pracowników i podziału wód. Meksyk wykorzystał sprzyjające okoliczności. Udało mu się zmniejszyć całkowite zadłużenie do minimalnej kwoty. Podpisano też krótkoterminowy traktat handlowy. Zawarto również porozumienie co do legalnego wysyłania pracowników meksykańskich, którzy mieli zastąpić amerykańską siłę roboczą, służącą obecnie w armii. Bliskość dyplomatyczna ze Stanami Zjednoczonymi miała się okazać długotrwała. Polski badacz dziejów Meksyku, Karol Derwich, wyraźnie podkreślał, jak bardzo w okresie II wojny światowej Meksyk uzależnił się gospodarczo od Stanów Zjednoczonych. Warto oddać specjaliście głos, by zobaczyć, jak ta zależność zaczynała wyglądać. Działania zbrojne w Europie sprawiły, że państwa Starego Kontynentu zupełnie straciły na znaczeniu jako partnerzy gospodarczy Meksyku. W rezultacie dominującą pozycję w sferze gospodarczej na zachodniej półkuli zdobyły Stany Zjednoczone. Dotyczyło to w oczywisty sposób także Meksyku. Stany Zjednoczone stały się głównym odbiorcą meksykańskich towarów nieprzetworzonych, zarówno surowców naturalnych, jak i produktów rolnych. Jednocześnie to z USA Meksyk importował zdecydowaną większość produktów przetworzonych, które wcześniej sprowadzano głównie z państw europejskich. Doprowadziło to do powstania ogromnej zależności gospodarczej Meksyku od swojego północnego sąsiada. W latach 1941-1945 blisko 90% meksykańskiego eksportu trafiało do Stanów Zjednoczonych. Podobnie ponad 85% towarów importowanych przez Meksyk sprowadzano z USA. W 1943 roku do Meksyku przybył Franklin Delano Roosevelt, by spotkać się z prezydentem Camacho i ustalić warunki udziału Meksykanów w wojnie u boku USA. Meksykanie mieli wziąć udział w walkach na Pacyfiku. Część z nich walczyć będzie w ramach armii amerykańskiej. Inni zasilili m.in. szereg 201. Meksykańskiego Dywizjonu Myśliwskiego. Jego lotników zwano potocznie Azteckimi Orłami. Przyszli piloci z Meksyku otrzymali szkolenie w USA, znali język angielski, wywodzili się najczęściej z klasy średniej. Dywizjon, choć oznaczony barwami symboli Meksyku, poddany był amerykańskiemu dowództwu. Jednostka wraz z personelem pomocniczym liczyła około 300 osób. Pilotów było około 30. Meksykanie walczyli dzielnie na Pacyfiku, najczęściej pełniąc rolę wsparcia sił amerykańskich. Swój szlak bojowy zaczęli na Filipinach w kwietniu 1945 roku. Aktywnie przysłużyli się w walkach z Japończykami w bitwie pod Luzon. Prowadzili też misje uderzeniowe na wyspę Formozę. Relacje pilotów z Meksyku z amerykańskim dowództwem układały się różnie. Jeden z pilotów 201 Dywizjonu, kapitan Reynaldo Gallardo, wspominał później: kiedy po raz pierwszy weszliśmy do akcji, służyliśmy w trzech amerykańskich eskadrach i przyjmowaliśmy rozkazy od amerykańskich oficerów. Amerykanie patrzyli na nas nieco z góry. Nie powiedzieli tego, ale zauważyłem to. Postanowiliśmy, że nie będziemy na to reagować, ale pokażemy tym ludziom, co potrafimy. Niedługo potem miałem pierwszy incydent. Ostrzelaliśmy kolumnę japońskich pojazdów i po tym ja trochę oszalałem i wymanewrowałem mój samolot w przewrót. Jeden z amerykańskich pilotów skarcił mnie przez interkom na pokładzie, mówiąc: patrzcie na tego szalonego Meksykanina. Słowa o szalonym Meksykaninie uraziły Gallardo do tego stopnia, że obaj żołnierze mieli się ze sobą bić. Skończyło się jednak na krótkiej awanturze, a później, co przypominał Gallardo, nawet na przyjaźni. Podczas tych krótkich zmagań wojennych zginęło 5 meksykańskich pilotów. Reszta wróciła do kraju, gdzie prezydent Camacho przygotował dla nich wielką manifestację i defiladę, a samych weteranów witano teraz jak bohaterów. Jednostce bojowej walczącej w II wojnie światowej poświęcono pomnik w stolicy Meksyku, przy którym co jakiś czas odbywają się uroczystości. Nadal w świadomości Meksykanów jest ona traktowana jako epizod, o którym mało kto słyszał. Dena Calvo, publicystka, która przebywając w Meksyku w 2004 roku, na łamach Los Angeles Times opisała historię tej meksykańskiej jednostki oraz przeprowadziła rozmowy z weteranami, pisała: istnieje smutna paralela w historii eskadry, która jest tutaj mało znana, a jej pomnik jest trudny do znalezienia. Niemal anonimowość pilotów dowodzi, że bohaterowie wojenni danego kraju są tak popularni, jak konflikt, którym walczyli. W czasie, gdy meksykańscy piloci służyli na froncie, mało kto wiedział o nich w Meksyku. Ich nazwiska dla wielu pozostały anonimowe. Choć w XXI wieku mówi się o nich coraz więcej, to jednak głównie w kontekście ciekawostki historycznej. Po wojnie Meksyk nadal kroczyć będzie drogą industrializacji i modernizacji, ale problemem dla kraju będzie przejście Stanów Zjednoczonych do prowadzenia gospodarki w warunkach pokojowych. To nieco wyhamuje wzrost gospodarczy Meksyku. Spadło też zapotrzebowanie na meksykańskie surowce i produkty rolne. Wiele wsi zaczęło zmieniać się w miasteczka. Rozrastała się stolica, a wraz z nią rosła siła rządu federalnego. Doceniono też własność prywatną, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie wzrastała liczba drobnych przedsiębiorców. Porozumienie z USA wypracowane podczas wojny pozwoliło władzom Meksyku zostać dostrzeżonym na arenie międzynarodowej jako coraz bardziej liczące się państwo w tej części świata. Nic dziwnego, że w 1945 roku Meksyk znalazł się wśród państw założycielskich ONZ. Kraj zaczął się zmieniać, ale nadal będzie borykał się z wieloma problemami natury gospodarczej i politycznej. Tyle, że to już zupełnie inny wycinek historii. I jeszcze jedna ciekawa i jakże ważna krótka historia na koniec. W 1942 roku premier Rzeczpospolitej na wychodźstwie, Władysław Sikorski, złożył wizytę w Stanach Zjednoczonych, ale został też zaproszony do Meksyku. Spotkał się z prezydentem Camacho. Meksykanie widzieli w Sikorskim, co zresztą podkreślali, najważniejszego po Roosevelcie, Churchillu i Stalinie, lidera antyniemieckiej koalicji. Z tego powodu władze Meksyku zadeklarowały, że są w stanie przyjąć polskich uchodźców pod swój dach. Przypomnijmy, że tysiące polskich uchodźców przemieszczało się z armią Andersa i dotarło do tymczasowych obozów w Persji i Indiach. Ci ludzie nie wiedzieli, co dalej. Na skromnej liście państw chętnych do ich przyjęcia znalazł się Meksyk. Polscy uchodźcy po 3-letniej tułaczce odnaleźli w Meksyku swój nowy dom. W miejscowości Leon 2000 polskich uchodźców zostało uroczyście przywitanych na dworcu udekorowanym w polskie i meksykańskie flagi. Wielu płakało, gdy egzotycznie wyglądający muzycy wykonali dla nich Mazurka Dąbrowskiego. Władysław Sikorski podziękował prezydentowi Camacho za ten wielki gest, odznaczając go orderem Orła Białego. Meksyk był jednym z niewielu państw, który przyłączył się do zastopowania katastrofy humanitarnej, jaka groziła polskim uchodźcom po opuszczeniu przez nich Związku Sowieckiego. Ci ludzie mogli zacząć w Meksyku nowy etap w swoim życiu. Po wojnie, gdy Rzeczpospolita wpadła w sidła Sowietów, nie chcieli oni wracać do zdominowanego przez komunistów państwa. We wrześniu 1945 roku ośrodek dla polskich uchodźców odwiedził prezydent Camacho. Zakomunikował Polakom, że wprawdzie ich pobyt miał charakter tymczasowy, ale mogą oni pozostać w Meksyku tak długo jak zechcą, by ułożyć sobie tutaj życie na nowo. Tym optymistycznym akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki przede wszystkim za wsparcie przez Patronite, a także za wszystkie subskrypcje. Do zobaczenia i trzymajcie się! Yo voy a cantar esta canción para mi gente.